Poranny gość Radia Zachód.
Moim gościem jest Zbigniew Kościk, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Widzimy się także na naszym Facebooku Radia Zachód. Także zapraszamy państwa także do oglądania naszej dzisiejszej rozmowy. A ja już pierwszym pytaniem śpieszę do naszego gościa. W zeszłym tygodniu w Sejmiku nastąpiły zmiany na stanowisku przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego. Wioletę Harenźlak z samorządowego lubuskiego zastąpił Wacław Maciuszonek z bezpartyjnych samorządowców. Dlaczego opozycja dała się ograć w Sejmiku Województwa Lubuskiego? Platformie, Koalicji Obywatelskiej.
Panie dyrektorze, na jakiej podstawie pan twierdzi, że daliśmy się ograć? Czy sytuacja Prawa i Sprawiedliwości zmieniła się?
Ale opozycji nie, już tak.
Opozycji, ale nie nasza w pewien sposób. Prawa i Sprawiedliwości. Mówi pan ograć. No jeśli byśmy trzymali się podobnej narracji, to mógłbym powiedzieć w ten sposób. No faktycznie w jakiś sposób przegraliśmy jakąś bitewkę w Sejmiku Województwa Lubuskiego, ale jestem przekonany, że summa summarum wojnę zakończymy sukcesem.
A co pan ma na myśli? Czy to będzie tak, że teraz to stanowisko będzie z rąk do rąk przechodzić w momencie, gdy każdy uzyska większość, bo taką zbliżoną do większości liczbę radnych ma każda ze stron?
Proszę pamiętać, że Zarząd Województwa i koalicja sprawująca władzę w Sejmiku Województwa Lubuskiego no ma pewne narzędzia przekonywania do siebie, żeby tego tematu nie rozwijać. Faktycznie, no tutaj nie chcę powiedzieć, że w pewien sposób przewidywałem to takie rozstrzygnięcie, ale wydawało się, że najsłabszym ogniwem jest ten klub bezpartyjny. Także trzeba było brać pod uwagę to, co się niedawno wydarzyło w Sejmiku Dolnośląskim i z sobą w pewien sposób skorelować. No, Platforma Obywatelska przypisuje sobie taki wielki sukces, ale to trochę wygląda na taką sytuację, gdzie, panie redaktorze, Platforma dumnie rozwiązała problem, do którego sama skutecznie doprowadziła. Bo przypomnę panu, że na początku obecnej kadencji sytuacja była w pewien sposób jasna i czytelna. Była większość i to zdaje się w granicach 20-19 radnych, więc tylko należało wprowadzać pewne skuteczne mechanizmy zarządzania i sejmikiem, i województwem. Długo by opowiadać o tym, dlaczego, ale to był fakt, że to właśnie Platforma Obywatelska podzieliła się i radne z tego klubu założyły oddzielny klub samorządowe lubuskie. Więc tak szczerze mówiąc, to Platforma doprowadziła do tej sytuacji. Dzisiaj rozwiązuje to w ten sposób, a nie inny. Panie redaktorze, no być może i ten sukces w jakiś sposób cudzysłowie będzie takim ostatnim sukcesem tej formacji. No widzimy w kraju, co się dzieje.
No właśnie o tą sytuację krajową chciałem pana zapytać, bo według Marka Surmacza, który na naszej antenie dzielił się swoimi wnioskami po tej sesji, on mówi o tym, że ta sytuacja w kraju ma duży wpływ na to, co dzieje się w Sejmiku i Platforma próbuje się ratować, odzyskując ten swój bastion w województwie lubuskim, no właśnie po to, żeby chociaż tu mieć jeszcze realną władzę, no ale tą władzą dzieli się z bezpartyjnymi samorządowcami.
Ale zobaczymy też na jakim poziomie się dzieli, ale tutaj oczywiście podstawowym zagrożeniem dla Platformy to jest popularność sondażowa pana Hołowni i ja nie sądzę, żeby ten klub także przez takie wewnętrzne rozterki, brak pewnych procedur i tak dalej. To wszystko, co doprowadziło do tego rozłamu, żeby dotrwał do końca obecnej kadencji. A więc prawdopodobnie ta melodia z taką no, sytuacją niepewną w sejmiku, ona prędzej czy później powróci znowu.
To na chwilę zwróćmy się w stronę właśnie opozycji Platformy Obywatelskiej. Jak pan patrzy z punktu widzenia także historyka na to, co dzieje się w Platformie Obywatelskiej, to jej słabnące notowania, czy przychodzenie posłów do Szymona Hołowni chociażby, to jest zwiastun głębszego kryzysu tej partii, czy bardziej taki moment, kiedy Platforma ma swój kryzys, ale w związku ze strukturami, które posiada, w związku z pieniędzmi, które posiada, jest w stanie się podnieść z tego, co się dzieje obecnie?
W 2015 roku, kiedy Platforma Obywatelska straciła władzę krajową, przewidywałem, że Platformę los będzie bardzo niepewny. To wynika z prostego mechanizmu. To była jest partia, która realizuje się w momencie, w którym posiada władzę. Ma pewien problem z pewnym kośćcem ideowym, stąd się mówi o różnych skrzydłach, prawe, lewe, jakieś tam, prawda, lewicowe. I w momencie pozbawienia apanaży i tak dalej, partia ta zaczęła przeżywać głębokie rozterki i kryzys. Teraz dodatkowo także Platforma od hasła totalnej opozycji nie umie się znaleźć w pewnej naturalnej kohabitacji z Prawem i Sprawiedliwością. Są rzeczy, które no, powinny łączyć i powinny budować konsensus narodowy, państwowy. Mamy przykład Krajowego Planu Odbudowy, gdzie no, Platforma zakiwała się po prostu, strasznie się zakiwała. Nie umiała wyjść z tych opłotków współpracy z rządem. Świetnie to wykorzystała lewica, w pewien sposób wpływając także na kształt tego Krajowego Planu Odbudowy. A przypomnę panu państwu także, że swego czasu, i to jest jeden z kolejnych grzechów Platformy Obywatelskiej, to przekonanie o tym, że w tej swojej narracji politycznej oni zawsze mają rację, że narzucają tę wolę. Wydaje mi się, że są nieomylni. Pamięta pan ten kongres 276, prawda? Ta chęć bycia liderem na opozycji. To oczywiście mniejszych partnerów opozycyjnych typu PSL, Koalicja Polska i Lewica musiało denerwować. I dzisiaj te inne partie i ugrupowania polityczno-opozycyjne zaczynają budować własną podmiotowość, nie bycia tak na sznurku, na smyczy Platformy Obywatelskiej. No i oczywiście ten swoisty fenomen także, którego ja nie do końca rozumiem, sondażowy i wynikający z popularności Szymona Hołowni, dopełnia ten stan rzeczy. Za chwilę będziemy mieli taki to rozwój sytuacji, że poszczególni posłowie, radni, bojąc się o swoją przyszłość w najbliższych wyborach, będą starali się szybciutko z szalupy, która powoli nabiera wodę, przejść na ten statek, który gwarantuje znowu jakieś sukcesy polityczne w przyszłości.
Transfery polityczne widać w naszej przestrzeni publicznej, a ja szybko jeszcze przejdę do Polskiego Ładu, bo zdążył już trochę okrzepnąć. Politycy opozycji zaczęli również swoje kontrpropozycje przedstawiać, ale jak się rozmawia o Polskim Ładzie z politykami opozycji, to z jednej strony mówią, że grozi nam, zwłaszcza ze strony Koalicji Obywatelskiej, grozi nam Grecja czy Wenezuela, że może to doprowadzić po prostu do bankructwa nasz kraj. A z drugiej strony inni politycy mówią o tym, że ten program jest złożony w całości z propozycji opozycji. To jak to w końcu jest? Czy Prawo i Sprawiedliwość kopiuje, czy wręcz kradnie pomysły opozycji?
Panie redaktorze, to są pomysły najkorzystniejsze dla Polski i mało istotne jest szukanie ojcostwa tychże pomysłów. Prawo i Sprawiedliwość sprawuje władzę, ma prawo w tym zakresie stosować elementy takiej narracji związanej z tym Polskim Ładem i to, przepraszam, robimy, więc tutaj nie ma żadnego jakiegoś dwugłosu. Jeśli chodzi o tę z kolei stronę takiej krytyki, przede wszystkim tutaj jeśli chodzi o opozycję, to ja panu przypomnę, bo zapewne pan pamięta rok 2015, kiedy Prawo i Sprawiedliwość... No,
słynne słowa pieniędzy nie ma i nie będzie. To odmieniamy przez wszystkie przypadki.
Ja chciałem powiedzieć o tym, że wielcy ekonomiści związani z Platformą, przede wszystkim Obywatelską, w tym profesor Balcerowicz, sugerowali, że trzeba pieniądze wypłacać skąd, że trzeba przygotować się na to, że zaraz budżet będzie w ruinie i tak dalej, i tak dalej. No nic, co się nie stało. Program jest dobrze skrojony, ma w sobie elementy i rozwoju gospodarczego, i troski o ten aspekt społeczny. I ja myślę, że za ileś lat, i mówię to jako historyk, my będziemy na ten program patrzyli jak cała Europa na powojenny plan Marszala.
A to mówił Zbigniew Kościk, Prawo i Sprawiedliwość, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję pięknie. Miłego dnia, do widzenia.
Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.